Łukasz Noga, witam bardzo serdecznie. Dziś moim i Państwa gośćmi są pan Dawid Ruszczyk, radny Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
I pan Patryk Fajdek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy na Mazowszu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Za chwilę walentynki, więc pozwólcie panowie, że trochę w kontekście w walentynki sprawdzi się, czy wróżby robione na Andrzejki były słuszne, czy nie, czy wyszły, czy nie. A teraz powróżmy trochę z fusów, albo z czego panowie tylko sobie życzą, na temat kilku rzeczy w Radomiu. Pan Dawid Ruszczyk, jak pan myśli, czy 31 maja to jest termin, kiedy faktycznie zostanie oddany stadion na Struga?
Trochę się boję tego wróżenia z fusów. Zaczął pan walentynkami, to też się przestraszyłem kwiatów. Ale okej. Tak jak był podpisany ostatni aneks, w którym było zapisane, że jest to ostatni aneks, który zostanie podpisany i ten termin jest terminem ostatecznym, tak musi się po prostu stać i ja nie widzę innej możliwości, żeby Radomiak w tym roku jeszcze rzeczywiście na Struga zagrał. Patrząc na to, jak te prace idą, no, mam nadzieję, że to jest taki powiew optymizmu, że ten 31 maja to będzie zakończenie prac, bo to jeszcze jest kwestia oczywiście oddania odbiorów i oddania do użytku.
Nie bez powodu o to pytam, bo pojawiły się w tym tygodniu w przestrzeni medialnej głosy, że jednak ten termin nie zostanie dotrzymany.
Ja takich głosów nie słyszałem, więc wiadomo, że ta inwestycja jest no, dosyć kontrowersyjną inwestycją i takich głosów niezadowolenia i wrzutek medialnych o tym, że to nie zostanie skończone, no, będą one się pojawiały cały czas, więc nie dziwią mnie takie wrzutki, natomiast wierzę w to, że ten 31 maja będzie tym naszym ostatecznym terminem.
Czy pan Patryk Fajdek też jest optymistą, jeżeli chodzi o ten termin?
Ja bym chciał wierzyć, ale tej wiary we mnie jest już bardzo mało. Z tego powodu, że który to już aneks podpisywało miasto ostatnio? 20? Tutaj naprawdę miasto idzie na rekord i to taki niechlubny rekord, jeżeli chodzi o tą inwestycję. I to przypomina taką modę na sukces. Odcinek 2000 któryś, 3000 któryś. Za długo, zdecydowanie za długo i wszystko się odbywa kosztem mieszkańców naszego miasta, bo przypomnę, że z powodu drożejących materiałów budowlanych z każdym miesiącem ta inwestycja kosztuje nas coraz więcej i miasto przepłaci ją już o kilkadziesiąt milionów złotych. Więc ja oczekiwałem tutaj, że faktycznie ta inwestycja zakończy się 31 maja, że te roboty się zakończą. Trochę optymizmu widzę w tym, że zbliżają się wybory i pewnie prezydent też będzie się chciał pochwalić, że przed wyborami stadion został otwarty. A mówiąc poważnie, Radomiak zasługuje na grę w normalnych warunkach, na ekstraklasowym boisku. Kibice na to zasługują. Zresztą dom Radomiaka jest Struga 63 i ta inwestycja, jak powiedziałem, już dawno powinna być zakończona i ja też bym tutaj oczekiwał takiego też zweryfikowania i dlaczego tak długo to trwa i gdzie te wszystkie pieniądze poszły.
Czy myśli pan, że ktoś powinien ponieść odpowiedzialność polityczną za to?
Ja już kiedyś mówiłem, że za to przedłużające się inwestycje wówczas jeszcze z halą sportową, dzisiaj ze stadionem, to odpowiedzialność powinien ponieść prezes Mosiru, bo to Mosir odpowiada za tą inwestycję i to swoje zdanie podtrzymuje.
Ale pamiętajmy o tym, że no niestety, to o czym mówił kolega Patryk, ta telenowela trwa i niestety też my medialnie i niestety politycznie jest podsysana strasznie niepotrzebnie. Ja nie pamiętam, żeby jakieś zarzuty miał postawiony prezes Grzegorz Janduła, natomiast prezes poprzedniego wykonawcy tak i właściciel właściwie firmy wykonującej tak i nadzór budowlany też. Więc ja myślę, że powinniśmy trzymać się tego optymizmu.
Skoro jest pan przy głosie, to poproszę o kolejną wróżbę. Fabryka broni, dawna fabryka broni, rewitalizacja. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że będzie decyzja konserwatora zabytku, że jednak to będzie zabytek. Czy coś tam się stanie? Czy to będzie niszczeć, czy faktycznie zostanie odbudowane?
No i to jest trochę przerażające, bo były huczne zapowiedzi ministrów i polityków Prawa i Sprawiedliwości. Skończyło się to na niczym, a to jest budynek tak naprawdę. Ja miałem okazję bodajże 3 lata temu albo 4 lata temu zwiedzać ten budynek i potencjał, który tam, może nie w 100% tego budynku, bo on ma swoją charakterystykę dosyć istotną, natomiast potencjał tego miejsca jest tak niesamowity, że może być wykorzystany naprawdę w wszelaki sposób. Możemy to spojrzeć w innych miastach, jak były właśnie takie industrialne miejsca gospodarowane, bo to nie muszą być biurowce. Ja, oglądając tam, pierwsze co to widziałem, naprawdę świetne miejsce kultury. Natomiast przestaję wierzyć w to, jeżeli zostanie wpisane do rejestru zabytków, że cokolwiek tam się wydarzy i niestety, znaczy mam nadzieję, że ktoś się rzeczywiście poważnie za to weźmie, bo na dzień dzisiejszy to jakoś nie wróżę. Jak już idziemy jednak tym tropem, jak idziemy tym tropem, to nie wróżę. Chociaż jest to oczywiście bardzo ważne, żeby to się stało, zwłaszcza w tym miejscu.
Zostańmy przy temacie budowlanym. Pan Patryk Fajdek, jak pan uważa, czy tanie mieszkania na wynajem w Radomiu powstaną?
Tanie mieszkania na wynajem, jeżeli mówimy o tym rządowym programie Mieszkanie Plus, powstały, tylko że ta liczba, która powstała, to jest kropla w morzu potrzeb, jeżeli chodzi o potrzeby naszego miasta.
No i okazuje się, że chyba nie są takie tanie.
To druga rzecz, ale jeżeli mówimy o samych liczbach, to ponad 200 rodzin dzisiaj czeka na własne mieszkania, tych mieszkań wybudowanych, jak mówiłem, zaledwie kilkadziesiąt, ale jeżeli mówimy o kosztach, no to faktycznie przerażające informacje w przestrzeni medialnej, zresztą w rozmowach z ludźmi wynika to samo. Po pierwsze, ostry żwirek na placu zabaw uniemożliwiający zabawy dzieci. Po drugie, odchodzące kafelki, podnoszące się panele, pojawiające się pleśń w mieszkaniach. I to wszystko w momencie, kiedy te mieszkania, tak jak pan powiedział, wcale nie są tanie, wręcz przeciwnie. Podwyżki, które miały miejsce od stycznia, to są podwyżki o kilkaset złotych nawet. A mówimy tu o mieszkaniach, które były dla osób, których nie stać na wynajęcie na rynku własnego mieszkania. Mówimy tu o ludziach, którzy chcieli uniknąć kredytu, bo też nie byli pewni swojej przyszłości, a dzisiaj będą płacić za mieszkanie często bardzo tyle, ile by płacili za ratę kredytu. I tutaj PiS, trzeba powiedzieć to wprost z mostu, że nabił po prostu tych ludzi w butelkę. I jako Lewica zrobiliśmy kontrolę funduszu odpowiadającym za budowę tych mieszkań. I wynika to po pierwsze, że faktycznie takie podwyżki są możliwe, bo to wynika z umów i to jest właśnie to nabicie w butelkę przez PiS, a po drugie w tych umowach znajdują się również zapisy umożliwiające, co jest w ogóle z rzeczą skandaliczną, eksmisję tych ludzi w okresie jesienno-zimowym, więc to jest rzecz dla mnie niewyobrażalna, a przecież problem mieszkalnictwa w Polsce istnieje, zdajemy sobie z tego sprawę dość mocno, bo 1,5 miliona mieszkań brakuje.
Tak, to jeżeli długo byśmy mogli
tutaj,
o tym
panie
mówić.
Doktorze, trzeba
czy
powiedzieć
w takim razie te budynki, te mieszkania budowane przez miasto będą tańsze?
Ja mam nadzieję, że tak, bo przecież tu chodzi o dobro radomskich rodzin, ale tutaj kolejny kamyczek do ogródka, że tak naprawdę te budynki powstaną dopiero za kilka lat i znowu kolejka będzie nawarstwiać się i tych mieszkań jest za mało, ale żeby była jasność, dobrze, że te mieszkania powstaną i bardzo dobrze, że te inwestycje mają miejsce, bo tutaj nie sposób, panie redaktorze, ominąć jednak problemu mieszkalnictwa w Polsce. 1,5 miliona mieszkań brakuje na rynku, 1 milion mieszkań nie ma łazienki, 2 miliony centralnego ogrzewania, co trzeci Polak mieszka w przeludnionym mieszkaniu i Lewica tutaj ma też konkretne rozwiązania i to o tym też trzeba powiedzieć, które rozwiązujemy, które wprowadzamy chociażby we Włocławku. Tam za 50-metrowe mieszkanie należące do samorządu, mieszkanie komunalne, płaci się 750 zł czynszu. Nie tak jak w Radomiu o kilkaset złotych więcej w ramach programu Mieszkanie Plus. Tak działa Lewica, takie ma rozwiązanie, dlatego też w naszym programie mamy wpisane jasno, tanie mieszkania na wynajem.
Ja przypomnę tylko, że my jako radni Koalicji Obywatelskiej już wraz z prezydentem, to w tym momencie tu buduje administrator, będzie budował te mieszkania w systemie TBS, w tym momencie ten system nazywa się troszkę inaczej. Natomiast proszę pamiętać, że też wnosiliśmy uchwały o budowaniu budynków komunalnych. Wtedy to było przy ulicy Narutowicza. Niestety decyzją radnych Prawa i Sprawiedliwości taka, bo tutaj, że to było 2 albo 3 lata temu, niestety ta inwestycja najzwyczajniej w świecie upadła.
Ostatnia wróżba, panowie, poproszę o szybką odpowiedź. Pozew o zwrot niedoszacowania subwencji oświatowej. Wiemy z ostatniego tygodnia, że w Szczecinie ten pozew składano 2 lata i wiemy, że trzeba około 200 tysięcy na zabezpieczenie tego pozwu i wiemy, że to radni muszą się zgodzić na dołożenie tych 200 tysięcy na pozew. W takim razie, czy do tego w ogóle dojdzie, czy można liczyć na te pieniądze?
No, ja nie wierzę, żeby radni Prawa i Sprawiedliwości w jakikolwiek sposób chcieli bombardować swój rząd. A właściwie mogliby to zrobić, bo przysłużyliby się mieszkańcom, a przede wszystkim naszej radomskiej edukacji, naszym radomskim placówkom oświatowym. Wiadomo, że to nie jest łatwy proces. To jest trudny proces, długi proces i myślę, że mimo wszystko jest warto, żeby tą drogą pójść i szukać tego rozwiązania. Natomiast rzeczywiście wtedy musimy iść silnym radomskim blokiem pod rękę, nie oglądać się za siebie i za swoje polityczne barwy, tylko dbać o to, żeby nasza oświata i nasze placówki oświatowe były na najwyższym poziomie.
I ostatnie zdanie komentarza od pana Patryka Fajtka.
Na pewno rząd musi finansować oświatę w pełni, a nie tak jak to robi w chwili obecnej częściowo. To, że Radom dokłada ponad 100 milionów złotych każdego roku w ramach oświatę, to jest rzecz niewyobrażalna dla mnie. To jest zadanie własne rządu i rząd powinien to zadanie finansować. Jeśli mowa o tym pozwie, to oczywiście każdy sprzeciw jest dobry, żeby pokazywać rządzącym to, że coś tu nie gra i że te pieniądze powinny się znaleźć, ale z drugiej strony, gdy ja patrzę na to, że potrzeba na to 200 tysięcy złotych, to przypomina mi się ulica Wośnicka, gdzie otrzymaliśmy odpowiedź, że nie ma środków na to, żeby zwiększyć tam bezpieczeństwo pieszych, a przypomnę, półtora roku temu zginął tam człowiek i od tego czasu nie wydarzyło się nic, a wystarczy tam zamontować progi zwalniające, sygnalizację świetlną, przebudować przejścia dla pieszych i na to pieniędzy dzisiaj nie ma, więc jeżeli patrzymy na to, co jest dla mnie pilniejsze i na co powinniśmy wydać środki przede wszystkim, to na bezpieczeństwo pieszych przy ulicy Wośnickiej.
No to niestety niezbyt optymistycznie kończymy. Całe szczęście, że to piątek. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi Państwa gośćmi był pan Dawid Ruszczyk. Dziękuję.
Dziękuję. Życzę miłego weekendu.
I pan Patryk Fajdyk. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Łukasz Nogaj, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.